Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powracam do uzupełnienia płynów na życzenie radiosłuchaczy, zwłaszcza w okresie letnim, szczególnie podczas upałów, kiedy istnieje niebezpieczeństwo utraty wody i składników mineralnych, co może być przyczyną odwodnienia i różnych zaburzeń, szczególnie ludzi starszych cierpiących na choroby przewlekłe, zwłaszcza układu krążeniowo-sercowego czy układu nerwowego. Odwodnieniem określa się stan, w którym zawartość wody w organizmie jest poniżej wartości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania z zespołem zaburzeń wywołanych utratą tychże płynów. Stan odwodnienia zagraża życiu, jest szczególnie niebezpieczny, jak już mówiłam, dla ludzi starszych, ale także dla niemowląt i małych dzieci. Do najczęściej spotykanych przyczyn odwodnienia organizmu należą biegunka, wymioty, przyjmowanie niedostatecznej ilości płynów podczas choroby przebiegającej np. z podwyższoną temperaturą, niewyrównywanie strat wody podczas uprawiania sportu czy wysiłku fizycznego, albo zbyt małe picie płynów w trakcie upału, także przez chorych, którzy zażywają preparaty odwadniające. Długotrwałe odwodnienie prowadzi nie tylko do utraty sił, ale osłabienia odporności organizmu, utraty świadomości nawet, uszkodzenia narządów wewnętrznych może być przyczyną nawet śmierci. Woda jest drugim po powietrzu niezbędnym elementem do życia. Bez wody można przetrwać tylko kilka dni. W 2018 roku wprowadzono nawet nowe wskazania, zwłaszcza dla ludzi starszych, czyli osób powyżej 60 roku życia. Instytut Żywności i Żywienia po raz pierwszy przedstawił piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla osób w starszym wieku w styczniu 2018 roku. Najważniejszą aktualizacją dotychczasowej piramidy żywieniowej jest nie tylko wzbogacanie suplementacji witaminą D, około 2000 jednostek na dobę, ale zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia osoby starsze powinny przeznaczać na aktywność fizyczną minimum 150 minut tygodniowo, czyli ponad 2,5 godziny, co oczywiście konieczne jest uzupełnianie płynów, ale to wszystko stanowi podstawę obecnie zdrowego stylu życia. Bezpośrednio nad aktywnością fizyczną w tejże piramidzie znajdują się płyny właśnie w ilości minimum 2 litrów w ciągu przy normalnej temperaturze, co musi być zwiększone w przypadku upałów i utraty wody. Trzeba się kierować nie tylko ilością wypitych płynów, ale także wydalanego moczu. I brak wydzielania moczu świadczyć już może o niedoborze. Podstawą powinna być woda, którą można uzupełniać herbatą, kawą, kompotami, ziołami. Jednak należy unikać słodzonych napojów oraz alkoholu. W przypadku wzrostu temperatury i pocenia ilość wypijanych płynów trzeba dostosowywać do aktualnych potrzeb, uwzględniając także inne wytyczne piramidy żywieniowej, zwłaszcza warzywa, owoce, które również zawierają dość dużo wody, które zajmują następne piętro, stanowiąc bardzo ważny element diety, sięgając nawet do 50% wszystkich porcji żywności z przewagą warzyw. Wyżej w piramidzie żywieniowej dla osób starszych znajdują się podobnie produkty zbożowe pełnoziarniste. Jako szczególnie ważne jest przyjmowanie odpowiednich także u ludzi starszych produktów mlecznych, szczególnie mleka, kefiru, jogurtów, nawet do 3 szklanek dziennie. Kilka razy w tygodniu dieta powinna być wzbogacana rybami, jajami, chudym mięsem, także nasionami strączkowymi. Osoby starsze powinny ograniczyć nie tylko spożywanie czerwonego mięsa, ale ciężkostrawnych, smażonych potraw. W każdym wieku, ale zwłaszcza u dzieci, ludzi starszych, uzupełnienie niedoborów wodno-elektrolitowych jest koniecznym warunkiem dobrego samopoczucia i przede wszystkim prawidłowego funkcjonowania organizmu. Szczególnie układ nerwowy jest bardzo wrażliwy na zmiany środowiska wewnętrznego i jakiekolwiek zakłócenia w równowadze jonowej albo kwasowo-zasadowej odbijają się natychmiast na czynności układu, zwłaszcza nerwowego, i na psychice. Objawy i dolegliwości ze strony układu nerwowego zależą od rodzaju odwodnienia i niedoborów elektrolitowo-wodnych, jak i kwasowo-zasadowych. Także bardzo złożone układy enzymatyczne, przemiana materii mogą prawidłowo przebiegać tylko przy zachowaniu odpowiednich warunków, czyli równowagi zwanej homeostazą. Zanim opowiem o odwodnieniu, chciałabym przypomnieć fizjologię pragnienia, która stanowi bodziec dla uzupełniania płynów, co odbywa się pod kontrolą centralnego układu nerwowego, a ściślej pewnych struktur w obrębie międzymózgowia w podwzgórzu. Prawidłowa czynność naszego organizmu wymaga i odbywa się dzięki stałości wewnętrznej organizmu określanego homeostazą, co jest nieustannie korelowane i korygowane przez różne bardzo skomplikowane mechanizmy i automatyzmy, które regulują skład wodno-elektrolitowy i kwasowo-zasadowy wraz z ciśnieniem osmotycznym i równowagą kwasowo-zasadową. Te złożone układy w prawidłowych warunkach na zasadzie automatycznej dążą do uzupełnienia niedoborów. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu, dobrego samopoczucia jest ugaszenie pragnienia, które powstaje wraz z ubytkiem wody w organizmie, przebiegając zwykle z uczuciem suchości w jamie ustnej i w gardle, jakie dla większości zdrowych ludzi jest wystarczającym sygnałem dla zapoczątkowania uzupełniania płynów. Odczuwane pragnienie, będące bodźcem dla uzupełnienia płynów, jest zależne od prawidłowej jednak czynności i kontroli centralnego układu nerwowego. Odczucie i regulacja pragnienia odbywają się wraz ze stymulacją specjalnych zakończeń nerwowych, osmoreceptorów, które reagują na sygnały świadczące o wzroście albo spadku ciśnienia osmotycznego. Uważa się, że najważniejszym sygnałem regulującym pragnienie jest wzrost osmolarności płynów, niezależnie od tego, czy powodem zwiększonego stężenia jest utrata wody w stosunku do soli, czy też nadmierna podaż soli w stosunku do wody, kiedy wiadomo, że po zjedzeniu np. słonych potraw wzrasta pragnienie. Jednak szczególnie u ludzi w starszym wieku może dochodzić do zaburzeń regulacyjnych i zmniejszenia wrażliwości nerwowej. Dlatego pragnienie w starszym wieku ulega zmniejszeniu lub upośledzeniu, o czym trzeba koniecznie pamiętać i uzupełniać niedobory. W każdym okresie, ale szczególnie w letnim, podczas upałów, konieczne jest uzupełnianie płynów traconych w wysokich temperaturach, zwłaszcza woda jest tracona z powietrzem wdechowym, potem także moczem. Zwłaszcza w czasie letnich upałów istnieje niebezpieczeństwo utraty wody i składników mineralnych, co może być przyczyną różnych zaburzeń u ludzi starszych czy też cierpiących na choroby przewlekłe, zwłaszcza układu krążeniowo-sercowego czy układu nerwowego. Jak już mówiłam, szczególnie układ nerwowy jest wrażliwy na zmiany środowiska i utrata wody powoduje szereg dolegliwości. Wraz z utratą wody dochodzi także do utraty elektrolitów, zwłaszcza chloru, sodu, potasu, których prawidłowe poziomy także są niezbędne dla zdrowia, nawet życia. W celu uzupełnienia niedoborów elektrolitowo-wodnych potrzebna jest także podstawowa wiedza na temat bilansu wodno-elektrolitowego. Warto wiedzieć, że całkowita ilość wody w organizmie stanowi od 50 do 70% masy ciała. Ta rozpiętość w procentach zależy od zawartości tkanki tłuszczowej, która zawiera niewiele wody, bo tylko 10 do 15%. U człowieka ważącego 75 kg, aż 45 kg stanowi woda. W różnych tkankach także jest bardzo różna zawartość wody. W kościach jest 25%, ale na przykład w mięśniach 75%, a w płucach 90%. Woda ustrojowa rozmieszczona jest w dwóch głównych przestrzeniach. Jednej komórkowej, która zajmuje 2/3, oraz pozakomórkowej, która obejmuje 1/3 ilości wody ogólnoustrojowej. Nasz organizm nieustannie traci wodę, nie tylko wraz z potem, przez skórę, ale przez nerki z moczem, ale także pewne ilości wody utracone są przez płuca i przewód pokarmowy. Utrata wody z potem jest połączona, jak już mówiłam, także z utratą elektrolitów, szczególnie chlorku sodu. Pot jest co prawda hipoosmotyczny, jednak wydalany w dużych ilościach może być powodem takich właśnie niedoborów elektrolitowych. Intensywne pocenie poważnie narusza bilans wodny ustroju i może prowadzić do odwodnienia i zaburzenia termoregulacji, co stwarza zagrożenie dla zdrowia, nawet życia. Utrata wody powyżej 2% masy ciała może objawiać się wzmożonym pragnieniem i zmniejszonym wydalaniem moczu wraz z naruszeniem bilansu wodno-ustrojowego, obniżeniem zdolności np. do wykonania wysiłku. Większa utrata wody, która dochodzi 6% masy ciała, prowadzi już do znacznego obniżenia wydolności fizycznej i psychicznej. Jak już mówiłam, w wydalanym pocie wraz z wodą tracone są składniki mineralne, także sód, chlor, potas, magnez, wapń oraz niektóre witaminy. Ilość elektrolitów wydzielana z potem zależy także od wielu innych czynników, czyli stopnia wytrenowania, tempa pocenia, sposobu pobudzenia gruczołów potowych, czyli zależy także, czy pocenie następuje w aktywności fizycznej, czy jest ono bierne. Warto zdać sobie sprawę, że w ciągu doby w warunkach fizjologii dochodzi do wydzielania także do wnętrza przewodu pokarmowego 9 litrów płynów przez produkowaną tam ślinę, soki trawienne, soki, które produkowane są, wytwarzane są w trzustce, w wątrobie. Woda jest następnie resorbowana i tylko 200-300 ml w normalnych warunkach wydalane jest z kałem. Oczywiście ilość utraconej wody zwiększa się w różnych stanach chorobowych, szczególnie w takich jak wymioty, biegunki, przetoki, do czego prowadzi także zażywanie środków przeczyszczających, co może być przyczyną znacznego odwodnienia, a także zaburzeń elektrolitowych. Ponadto wiadomo, że zdrowy organizm traci wodę przez nerki. W warunkach fizjologicznych oddawane jest około 2 litry moczu, jednak to są tylko dane orientacyjne, gdyż ilość moczu może się zmieniać w zależności od fizjologii czy patologii. Nerki są głównym narządem regulującym wydalanie wody i jonów. Mogą one wydalać znaczne ilości wody i elektrolitów, które są bardzo ważne dla układu nerwowego i dokrewnego. W warunkach spoczynkowych i w umiarkowanym klimacie ilość wydalanego moczu wynosi 1000 ml, co wraz z parowaniem i z potem, także wydychanym wodą z dróg oddechowych, wynosi od 1500 ml do 3 litrów, co dotyczy oczywiście osób zdrowych. I taka utracona ilość płynu wymaga uzupełnienia. Na ogół nie mierzy się ilości wydalanego moczu, jednak brak oddawania moczu czy zmniejszone jego oddawanie jest już wskazówką do uzupełnienia płynów. Podobnie takimi objawami jest wysychanie śluzówek czy odczuwane pragnienie. Za chwilę powiem o uzupełnianiu niedoborów. Uzupełnienie niedoborów elektrolitowo-wodnych wymaga niemałej wiedzy i obserwacji nie tylko warunków środowiskowych, ale także swojego organizmu. dobowe zapotrzebowanie organizmu na wodę średnio wynosi około 3 litrów, ale zależy od nawyków żywieniowych, sezonowości, rodzaju wykonywanej pracy i pory roku. Najkorzystniejsze w przypadku utraty wody i elektrolitów są wody mineralne, niegazowane, które jednak są mniej smaczne od gazowanych. Wody gazowane wraz z dodatkowym ciśnieniem rozpuszczanego tam dwutlenku węgla dają złudne wrażenie nasycenia. Oczywiście nadmiar gazu w wodzie mineralnej można zmniejszyć, odstawiając szklankę płynu na kilka minut. Warto jednak pamiętać, że wody musujące pobudzają wydzielanie soku żołądkowego, mogą poprawiać trawienie, także perystaltykę, nadto rozpuszczony w gazie dwutlenek węgla, pobudza układ nerwowy, krążenia i oddychania. Szczególnie osoby cierpiące na nadkwaśność nie powinny spożywać gazowanych wód mineralnych oraz wód chlorkowo-sodowych, bogatych w chlorek sodu, który z kolei jest polecany w trakcie upałów, gdy dochodzi do utraty nie tylko wody, ale elektrolitów. Wody mineralne zawierające w swoim składzie różne składniki mineralne mają różne wskazania zależnie od potrzeby. Niektóre z nich zawierają większe ilości magnezu, które poprawiają układ, zarówno układ nerwowy, jak i mięśniowy. Zawarty z kolei wapń w wodzie wpływa na kurczliwość mięśni, na przewodzenictwo nerwowe, na krzepliwość krwi, a żelazo może mieć znaczenie przy magazynowaniu tlenu. Bardzo ważne są także miedź, cynk, mangan, które uczestniczą w różnych procesach metabolicznych i obecnie wskazania z piramidy żywieniowej są również zwiększające ilość manganu. Takie pierwiastki jak wapń, magnez znajdują się w większości w wodach mineralnych, szczególnie bogate są takie jak krynica piwniczna czy polanica. Na co dzień polecane są także wody średnio i nisko zmineralizowane, natomiast wody z zawartością większej ilości składników przeznaczone są raczej dla osób, które fizycznie pracują albo sportowców. Osoby cierpiące na wysokie ciśnienie, niewydolność krążenia lub choroby nerek nie powinny pić wody z dużą ilością sodu. Dla osób wskazane są tego typu wody niskosodowe. Wody z zawartością żelaza z kolei pomagają, jak wiadomo, w anemii czy dodatkiem wapnia zapobiegają osteoporozie. Wody zwiększone zawartością wapnia i magnezu mogą zapobiegać stresom, również zmęczeniu. Poza wodami mineralnymi, także wody lecznicze mogą być stosowane, ale to już po konsultacji z leczącym lekarzem. Ponadto stosowane są na przykład w niedokrwistości u osób z chorobą przemiany materii, w miażdżycy, cukrzycy, w nadczynności tarczycy, skazy moczanowej czy kamicy moczowej. Popularne wody kryniczne, podobnie wody ze źródeł muszyny, wykazują korzystne działanie zdrowotne. Dużą zaletą wód mineralnych jest przede wszystkim brak kalorii, które niestety są spożywane wraz z różnego rodzaju innymi płynami, zwłaszcza soki warzywno-owocowe mogą zawierać wiele kalorii. Polecane są także herbaty, także ziołowe, różnego rodzaju inne napoje, takie jak Coca-Cola, energy drinki, nie powinny być spożywane i to nie tylko w związku z zawartością kofeiny, ale cukru i innych składników, które grożą nie tylko odwodnieniem, ale przeciążeniem układu naczyniowego. Polecane natomiast bez większych zastrzeżeń, jak już mówiłam, poza tym kaloriami są owocowo-warzywne soki, ale zwłaszcza warzywne. Większość soków zawiera witaminy, zwłaszcza witaminy C, A, E, także błonni, które poprawiają pracę przewodu pokarmowego, obniżając poziom cholesterolu. Soki marchwiowe czy marchwiowo-owocowe są ponadto dobrym źródłem karotyny, czyli witaminy A. Najwięcej także witamin mają oczywiście wyciskane ze świeżych owoców soki, które powinny być raczej mieszane z wodą w ilości 2 części soku z 1 częścią wody. straty płynów mogą być również uzupełniane różnego rodzaju innymi napojami, nie tylko ziołami, ale kompoty mogą być takimi uzupełnieniami, podobnie zupy jarzynowe czy chłodniki. Najbardziej korzystnie są takie napoje, które oprócz wody dostarczają nie tylko, jak już mówiłam, witamin, ale mikroelementów. Chłodne i zimne napoje powinny być popijane małymi łykami, aby dochodziło do powolnej zmiany temperatury. Oczywiście, zwłaszcza ostatnio, w sprzedaży jest wiele różnego rodzaju napojów kolorowych, smakowych i niestety słodzonych, które zawierają nie tylko cukier, ale sztuczne barwniki, różnego rodzaju konserwanty. To wszystko może pogarszać stan zdrowia, sprzyjać nie tylko próchnicy, ale otyłości. Podobnie do w czasie upałów nie powinno się pić napoi energetyzujących, ale izotoniczne, o których jeszcze opowiem za chwilę. Napoje izotoniczne, popularne nazwane izotonikami, mają wyrównywać poziom wody i elektrolitów traconych z organizmu w procesie wydzielania potu, jak i mają uzupełniać witaminy i sole mineralne, w niewielkim stopniu węglowodany spalane podczas wysiłku fizycznego. Poziom elektrolitów i ciśnienie osmotyczne napojów izotonicznych pozwala na szybkie ugaszanie pragnienia, ale także uzupełnienie mikroelementów. W odróżnieniu od napojów energetyzujących, izotoniczne mają niską zawartość cukru. Polecane są szczególnie w trakcie uprawiania wysiłków fizycznych, zwłaszcza dla sportowców, którzy intensywnie ćwiczą. Napoje izotoniczne nie tylko gaszą pragnienie, ale utrzymują wodę w organizmie i uzupełniają, jak już mówiłam, elektrolity. Obecnie jest wiele tego typu napojów, w których oprócz wody i niewielkiej ilości węglowodanów, szczególnie glukozy i fruktozy, występują jony sodu, potasu, wapnia, magnezu, chlorków, a także witamin z grupy B. Na ogół wszystkie będące w sprzedaży napoje izotoniczne wykazują kwaśny odczyn, jaki korzystnie wpływa zarówno na smaki, jak i trwałość produktów. Jednak niebezpieczeństwo może stwarzać demineralizacja zębów. Wśród popularnych napojów izotonicznych, które występują na rynku poza wodą, dodawane są dekstroza, cytrynian sodu, aromaty, guma arabska, także niekiedy niestety substancje słodzące z rodzaju aspartamu, czy błękit brylantowy, albo czerwień koszelinowa, które nie są skazane. I w takich wypadkach lepszym sposobem jest woda mineralna albo niewielkiej ilości miodu czy soku owocowego, które wypijane są zamiast tychże. Przykłady takich domowych napojów są podawane w internecie. Można sobie je robić w domu, na przykład izotoniczny napój jabłkowo-miętowy z magnezem, gdzie podaje się 500 ml soku jabłkowego i soku z limonki, także dwie łyżki miodu albo 500 ml naparu z mięty razem z pół łyżeczki soli i musującym magnezem. Inny napój izotoniczny to pomarańcza z dodatkiem glukozy, który poza wodą dodaje się jeszcze szczyptę soli i sok z pomarańczy. Podawany jest także izotoniczny napój winogronowy. 500 ml wody zawiera 400 ml soku z winogron, szczyptę soli i 4 kostki lodu. Można dowolnie oczywiście takie napoje sobie sporządzać w zależności od upodobania. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym przypomnieć Państwu w związku z zbliżającym się latem i możliwością utraty nie tylko wody, ale elektrolitów. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.